To już 20. jubileuszowy odcinek Prawem i Rozumem. Wielkie dzięki za te 20 odcinków, w szczególności wszystkim patronom, wszystkim wspierającym i pieniądzem, i myślą, którzy uznali, że idea Radykalnego Centrum jest warta takiego wsparcia. Dzisiaj specjalny odcinek o wywracaniu stolika. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie w 20., jak powiedziałem, jubileuszowym spotkaniu pod hasłem Prawem i Rozumem. Kiedy zaczynałem ten projekt jakiś czas temu, oczywiście miałem nadzieję, że tych odcinków będzie dużo, ale czas tak szybko leci, że naprawdę nie spodziewałem się, że ta 20. będzie tak szybko w naszych głowach, w naszych sercach i tutaj w tym studio, w którym nagrywam te programy. Bardzo jestem Wam wdzięczny za to, że oglądacie. Z wielką dumą mogę powiedzieć, że ostatni, 19. odcinek, jako pierwszy w tej serii, przekroczył 100 tysięcy odsłon. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję tym, którzy oglądają, a w szczególności dziękuję tym, którzy wspierają produkcję i promocję tego programu. Wszystkim patronom, którzy na platformie Patronite zdecydowali się wspierać to przedsięwzięcie. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Wasze imiona i nazwiska wskazane są w opisie tego filmu. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o wywracaniu stolika, bo to hasło, które stało się bardzo modne, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej, i temu będzie poświęcony wideofelieton. A w drugiej tradycyjnej części naszego spotkania, czyli w Sanatorium Chorych Myśli, zastanowimy się nad tym, czy zmiana musi być szybka, czy lepiej, jeżeli jest wolna. Będziemy zastanawiali się nad tym, czy lepiej wytrzymać ze status quo, czy też jest ono tak straszne, że trzeba je jak najszybciej zmienić. Zapraszam serdecznie.
Audio felieton.
Dzisiaj w wideofelietonie chciałbym z Wami wspólnie przemyśleć pewną sprawę. Sprawę wywracania stolika. Ten stolik pojawia się w dyskusjach, zwłaszcza w kampanii prezydenckiej. Mieliśmy niedawno debaty. On się pojawia w różnych wersjach. To znaczy Sławomir Mentzen bardzo często mówi o wywróceniu stolika. Natomiast Szymon Hołownia wskazuje, że on tego stolika wywrócić nie chce. Chociaż niektórzy tak traktują fakt, że bierze udział w rozmowach i dyskusjach, na przykład w takich stacjach jak TV Republika. Jak wiecie, powstał wielki dylemat moralny dotyczący tego, czy liberalni, wyznający liberalne wartości, politycy powinni tam chodzić. Ja myślę, że lepsza jest obecność niż nieobecność, dlatego że nieobecni nie mają racji. Więc nawet jeżeli sytuacja jest niesprzyjająca, to być może warto pójść i powiedzieć swoje. Jednak rozumiem także tych, którzy tego zrobić nie chcą. Ja sam pamiętam, kiedy byłem w czasie rządów PiSu kilka razy w telewizji publicznej, wydawało mi się, że to będą uczciwe programy. Kiedy potem zobaczyłem, jak one były montowane, w jaki sposób były cięte, miałem pewne wątpliwości. W związku z tym pewna nieufność na pewno jest. Ale wracając do stolika, dlaczego ten mebel stał się tak bardzo popularny? Dlaczego ta kwestia związana z wywracaniem albo z niewywracaniem stolika nagle zajmuje wszystkim głowy? Skąd się w ogóle to wzięło? Gdzie jest ten stolik? Kto przy nim siedzi? I dlaczego nie może stać spokojnie? To mnie ostatnio zaczęło zastanawiać, więc chciałbym dzisiaj taką meblową metaforę z Wami przeprowadzić. Wydaje się, że sama metafora jest zrozumiała. Nie jest do końca jasne, skąd ona się wzięła. Kto wie, może ma jakieś ewangeliczne czy religijne podstawy, dlatego że jak wiemy, mamy taką scenę, którą zresztą katolicy czytają przy okazji Wielkiej Nocy, kiedy to założyciel chrześcijaństwa wpada do świątyni i widzi, że tam się kupczy wszystkim, tylko nie dobrem, wiarą i zrozumieniem. Nagle zauważa, że z tego miejsca, które powinno być święte, zrobiono dom towarowy, żeby nie powiedzieć dom publiczny, w którym rzeczywiście jest więcej chęci zysku, więcej monet niż jakichkolwiek znaków bóstwa. W związku z tym, co robi, no jak pamiętamy, robi sobie bicz ze sznurków i goni tam tych wszystkich kupców, wywracając ich stoliki. No właśnie, niszcząc pewne status quo, które tam jest, w jakimś świętym gniewie to robi. Niektórzy mówią, że historycznie to ta scena prawdopodobnie doprowadziła do tego, co się później stało, do męki, do ukrzyżowania, no bo jednak rewolucjonista, który niszczy status quo, trochę ryzykuje. Więc mieliśmy scenę, w której wywrócono stolik. Niektórzy mówią, że w momencie, kiedy wywróci się stolik, to chociaż przez chwilę monety, które na nim są, stają się własnością wszystkich. Może o to chodzi. Chodzi w tej metaforze o to, że oto mamy w Polsce, jak w każdym kraju, coś, co się nazywa establishment. Mamy pewnego rodzaju układ, mamy pewnego rodzaju ludzi przy władzy, którzy są przy tej władzy bardzo długo. I w Polsce oczywiście taką władzą co jakiś czas zamienia się PO z PiS-em. Więc jeżeli ktoś chce wywrócić stolik, to prawdopodobnie chce zakończyć wojnę PO-PiS-u. I my nieraz zastanawiamy się nad tym, dlaczego to jest jednak taka popularna idea. No bo mamy dwie poważne partie, które od wielu, wielu lat Polską rządzą. Są kraje, w których taki duopol, można powiedzieć, jest bardzo stały i nikt właściwie nie jest w stanie go rozmontować, chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy rywalizację republikanów i demokratów. A u nas być może jakaś taka polska chęć rozbicia tego, co jest, jakaś taka polska, ułańska dusza chce ten stolik wywrócić. I kiedy słucham tego, to mam wrażenie, że najczęściej wywrócić ten stolik chcą ludzie młodzi. Jak wiecie, wśród młodych jest najwięcej tych, którzy głosują właśnie na Konfederację, tę, która o tym wywracaniu stolika najczęściej mówi. I my nieraz mamy w stosunku do tych ludzi, myślę, jakieś takie, może nie pogardliwe, ale jakieś takie z góry patrzące spojrzenie, mówiąc, oj, wy nie wiecie, co to jest w ogóle ta polityka, chcecie w niej namieszać, może pozwólcie tym starszym, mądrzejszym rządzić. Myślę, że to jest niepotrzebne podejście. Ja bym chciał do wywracania stolika dzisiaj podejść poważnie. Uważam, że za tym stoi jakaś realna potrzeba, której nie tylko nie można lekceważyć, ale którą trzeba zrozumieć. Co to może być za potrzeba? Taka potrzeba zniszczenia tego, co jest, jak gdyby zawojowania świata, rozbicia status quo z nadzieją, że być może z tego wyłoni się coś lepszego. Po pierwsze, jest to dosyć taka smutna, powiedziałbym, konstatacja, że temu światu już nie można ufać, że ci, którzy nim rządzą, zaprowadzili nas w maliny, że gdzieś nas wyprowadzili w miejsce, w którym my nie chcemy być. I tak jak mówię, takiej potrzeby nie można lekceważyć, bo być może to jest po prostu tak, że ci młodzi ludzie, którzy szukają tego stolika i chcą go wywrócić, mają dość tego bezsensu, którego na co dzień doświadczają. Być może po prostu żyją w świecie i w takim dorastali, w którym wszystko straciło sens, to znaczy w którym szkoła już nie uczy marzyć i realizować swoje marzenia, praca nie daje satysfakcji, tylko jest jakimś kieratem, a polityka jest po prostu bagnem, w które nawet nie ma co wchodzić, dlatego że normalny, przyzwoity człowiek się w nim utopi. W związku z tym mamy tutaj jakieś takie całkowite potępienie rzeczywistości. No słuchajcie, to nie jest sprawa ani głupia, ani wesoła, jest to sprawa bardzo poważna. Jeżeli mamy całe pokolenie, które uważa, że to, co jest wokół nich, to jest kompletny bezsens, no to mamy tutaj bardzo poważny problem, bo ci ludzie nie wierzą już w nic. W związku z tym uważają, że zniszczenie, spalenie, wyzerowanie tego, co jest, będzie lepsze. Zwróćcie uwagę, jak często w tych deklaracjach, które młodzi ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, bo tak jak mówię, oni na Konfederację chcą głosować, deklarują poparcie dla tej partii, oni odpowiadają, dlaczego chcę głosować, bo oni jeszcze nie rządzili. W związku z tym chcę dać szansę nieznanemu, dlatego że to, co znane, jest dla mnie nie do zaakceptowania. I słuchajcie, jest wiele powodów ku temu. Wydaje się, że jednym z takich podstawowych powodów jest to, że ten świat stał się po prostu zbyt płynny. Jest taka masa różnych rzeczywistości, różnych ideologii, różnych myśli, różnych koncepcji, że po prostu jest to nie do ogarnięcia. I na pewno jest też jakiś powód, i o nim też tutaj wiele razy mówiłem, tego głosowania na Konfederację, jakim jest pragnienie porządku. Jakiś taki głód zakorzenienia. Pragnienie porządku w świecie, który jest chaosem, czyli przywrócenie jakichś starych hierarchii, przywrócenie porządku, to przysłowiowe szczęść Boże Grzegorza Brauna, myślę, jest taką obietnicą, moim zdaniem fałszywą, o tym także mówiłem, ale to na pewno w taki sposób działa. I ten głód zakorzenienia, czyli jakaś taka potrzeba, żeby przywrócić to, co było, żeby pamiętać o swojej historii. Stąd ten patriotyzm, który pojawia się w marszach, ten patriotyzm, który pojawia się, moim zdaniem, głównie na ustach tych, którzy o nim mówią, staje się tak bardzo atrakcyjny. Więc zobaczcie, mamy sytuację następującą. Mamy niby normalny kraj, niby normalne społeczeństwo, w którym całe pokolenie myśli, że jest nienormalnie. W związku z tym jest w stanie zburzyć to, co jest, wywrócić ten stolik po to, żeby było lepiej. Zatem myślę, rodzi się, czy jest jakaś taka iluzja tabula rasa. To znaczy, że jeżeli będziemy mieli czystą kartę, jakąś taką dziewiczą, no to wtedy będziemy mogli zacząć wszystko od początku. Zwróćcie uwagę, że to pragnienie jest naprawdę bardzo mocne, jakieś takie wręcz archetypiczne. Nie wiem, czy pamiętacie, jest tak, w tym serialu Ślepnąc od świateł, świetnym serialu, który pokazuje życie w Warszawie, która jest brudnym miastem w sensie moralnym, tam jest jakieś takie oczekiwanie, że spadnie deszcz i to wszystko oczyści. Czyli że znowu jakby będzie można zacząć od nowa. Ta woda, ten deszcz to jest jakiś archetypiczny znak, który przywołuje wody potopu, które przecież także miały świat oczyścić ze zła i miały spowodować, że na nowo zaczniemy. To jest iluzja, nie da się na nowo zacząć. I tutaj zaczynam taką analizę, którą chcę skierować zarówno do tych, którzy potępiają może to pokolenie, że według nich tak bezmyślnie nieraz głosuje na takie rewolucyjne poglądy, ale także właśnie do tego pokolenia. Słuchajcie, wydaje mi się i opieram to na wieloletnich analizach i historycznych, i prawniczych, i politologicznych, że nie ma czegoś takiego jak wyzerowanie. Że właściwie każda rewolucja dla rewolucji kończy się pustką porewolucyjną, czyli kończy się takim momentem, w którym jest optymizm, jest akcja, jest adrenalina, o, zrobiliśmy wreszcie coś, wywróciliśmy, a więc mamy przez moment poczucie sprawczości, no i później to się zawala, ten stolik leży do góry nogami, no i co? I co dalej? I w pustce porewolucyjnej pojawia się chaos, dlatego że znowu trzeba się czegoś chwycić. I niestety historia uczy nas, że jeżeli chcemy wywracać coś dla wywracania, to w ten chaos wchodzi tyrania. Znaczy wchodzą ludzie, którzy mają jakiś plan i właśnie po to wywrócili ten stolik, żeby w tym chaosie ten plan wprowadzić. Po to zamącili tę wodę, żeby można było z niej wyprowadzić coś nowego dla siebie. I niestety tak jest, że natura nie znosi pustki i w tę pustkę wchodzą ludzie, którzy łapią nas za twarz. Ja jestem pełen obaw, jeżeli chodzi o to, co proponuje Konfederacja, bo jak powiedziałem w innym programie, to jest partia fałszywie wolnościowa. To jest partia, która na pozór jest za wolnością, natomiast w zanadrzu ma coś, co ja bym nazwał talibizmem. To znaczy jakieś takie przekonanie o wyższości moralnej. Przekonanie, że oni wiedzą, jak powinien być świat ułożony. I uwierzcie mi, to jest kombinacja, którą trudno znaleźć na świecie. Że macie partię strasznie nowoczesną niby w sensie gospodarczym i wolnościowym i XIX-wieczną w aspekcie moralnym, która chce wychować silnych facetów, którzy nigdy nie płaczą i milczące córki, które cierpią i robią to, co ci faceci im każą robić. To jest wizja, moim zdaniem, niebezpieczna, która wejdzie w tę pustkę porewolucyjną. Bo tak zawsze było. To nie jest jakiś przypadek, to jest po prostu mechanizm. Rozbicie tego, co jest, dla samego rozbicia kończy się pustką, po pustce przychodzi chaos, a po chaosie przychodzi tyrania, bo trzeba to jakoś uporządkować. W związku z tym, rozumiejąc tę frustrację, rozumiejąc to, że chcecie czegoś innego, że chcecie, żeby była nowość, apeluję, żeby była to zmiana rozważna, to znaczy nie rewolucja dla rewolucji, tylko rewolucja za programem. I jeżeli jest rzeczywiście tak, a chyba tak jest, że duża część z was głosuje na Konfederację, dlatego że ona jeszcze nigdy nie rządziła, moim zdaniem to za mało. Trzeba się naprawdę dokładnie przyjrzeć temu programowi, bo jeżeli się przyjrzycie, to okaże się, że on jest pełen dziur, a może jest jedną wielką dziurą. I w związku z tym trzeba zastanowić się, co będzie później. Czy państwo, które oni stworzą, będzie rzeczywiście państwem wolności, czy będzie państwem zamordyzmu? Ja obawiam się, że niestety to drugie. Więc rozumiejąc to przekonanie, rozumiejąc tę potrzebę, zwracam się z prośbą o to, żeby przeanalizować to dokładnie, bo jak mówię, rewolucja dla rewolucji zawsze kończy się źle. Zmiana, która jest sensowna, z programem, a przede wszystkim z szacunkiem dla innych, kończy się lepiej. Natomiast jeżeli ktoś tak podchodzi do rewolucji jak Konfederacja, to moim zdaniem są to fantastyczni kandydaci na następnych Jakobinów, po to, żeby wywrócić wszystko i w tym chaosie wprowadzić swój porządek, który będzie porządkiem, jak powiedziałem, na wzór XIX-wiecznego. Kiedy myślałem o tym meblu, o tym stoliku, który chce się wywrócić, to przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, mianowicie pomyślałem sobie, jakie są najsłynniejsze stoły w historii. No i oczywiście jest okrągły stół króla Artura, który tutaj pewnie nie pasuje, bo nikt nie chciałby wywracać stołu, który ma dać równość, braterstwo. Jest nasz okrągły stół, który wielu chciałoby wywrócić, w tym Konfederacja i PiS, dlatego że uważa, że był symbolem zdrady. A więc rozmowa, próba dogadania się dla tych ludzi jest kompromisem nie do przyjęcia. To moim zdaniem w demokracji także niebezpieczne podejście. Ale potem sobie pomyślałem, że jest jeszcze jeden stół, który w polskiej świadomości, w polskiej literaturze jest bardzo mocno obecny. Mianowicie jest to stół weselny, z Wesela Wyspiańskiego. Zobaczcie, to był taki stół, przy którym chcieli, czy usiadli chłopi i inteligencja. To był inny czas. Ale dwie grupy społeczne, które się nie mogły porozumieć, które mimo pewnie jakiejś idei, żeby ze sobą być, żeby ze sobą współpracować, oddalały się od siebie. Może to jest tak, że mamy właśnie nowy stół czy stolik, ten właśnie, który ma być wywrócony, tylko nie siedzą już przy nim chłopi i inteligencja, tylko siedzą starzy i młodzi. I ci młodzi mówią: dość już tych leśnych dziadków, którzy mają po 70 lat i chcą nam mówić, jak mamy żyć. Wywróćmy to, my chcemy tę władzę przejąć rękami naszych polityków. Myślę, że coś w tym jest. Ja od wielu, wielu lat apeluję w różnych miejscach, w których jestem aktywny, żeby ludzi młodych słuchać, żeby powołać na przykład rady ludzi młodych przy różnego rodzaju fundacjach, stowarzyszeniach, żeby można było się od nich uczyć. Nie zawsze pada to na podatny grunt, bo jest jakby takie paternalistyczne przekonanie, że jednak ci starzy wiedzą lepiej. Nie, nie wiedzą lepiej. Młodzi też nie wiedzą lepiej, tylko razem możemy coś zbudować. Więc myślę sobie, że ten stół Wyspiańskiego to jest właśnie ten stolik, który mamy teraz. Znowu mamy dwie grupy, które chcą przy nim usiąść, nie mogą się dogadać, rozpadają się. Nie ma Werny Chory, nie ma kogoś, kto z charyzmą, jak ten prorok, przyjdzie i tak jak jego imię wskazuje, bo Werny Chora to jest ktoś, kto wraca z góry, czyli taki mojżeszowy prorok, to jedno znaczenie, ale to jest też ktoś, kto przywraca górę, czyli przywraca wielkość. No, to hasło przywracania wielkości jest teraz popularne, tylko że to są kuglarze, a nie ludzie podobni do Werny Chory, czyli ludzie, którzy chcą uczynić Polskę wielką, tak jak Donald Trump chce uczynić Amerykę wielką, czyli ludzie, którzy chcą ją przywrócić wielką, ale robią wszystko, żeby była mała, bo wielka Polska i ta z I Rzeczpospolitej, i ta Polska Werny Chory, to była Polska, która miała połączyć nas z innymi braterstwem, czy to z Litwinami, czy to z Ukraińcami, a teraz, zwłaszcza w tej Konfederacji, mamy takie Werny Chorki, albo bym powiedział Werny Jamy, zobaczcie, czyli tacy, którzy chcą nas nie wrócić w górę, na szczyt, tylko do dziury. Tak sobie pomyślałem, że tak oni się powinni nazywać, Werny Jamy. Werny Jama, czyli ktoś, kto wraca do dziury, chce nas zamknąć na świat, chce nas przekonać, że coś jest z tym światem nie tak i dlatego zamiast być odważni, otwarci, powinniśmy się w nim zamknąć. Więc być może jest tak, że brakuje nam tego kogoś takiego, kto naprawdę wezwie charyzmatycznie do jakiejś odnowy, do powrotu do wielkości, ale prawdziwego powrotu do wielkości, który zawsze w naszej historii polegał na otwarciu, sojuszu, rozmowie, a nie na nienawiści. Niestety wszystko wskazuje na to, że ci, którzy dzisiaj wzywają do powrotu do wielkości, wzywają do nienawiści. To nie jest właściwa droga. Być może to jest problem, przed którym stoimy. Ale jednocześnie inni nie umieją na to odpowiedzieć. Wiecie, nienawiść jest najgorszym sposobem na jednoczenie ludzi, ale jest bardzo skutecznym sposobem. Jest to sposób, który wzbudza bardzo gorące, chociaż negatywne emocje. Może trzeba by było znaleźć kogoś, kto potrafi wzbudzić podobne emocje, ale pozytywne. Zobaczcie, co się stało, jeżeli już mówimy o Werny Chorze, z Ukrainą. Był moment w 22 roku, kiedy zaraz po rozpoczęciu wojny był między nami sojusz, było braterstwo. Pomagaliśmy sobie i uznawaliśmy, że walczymy razem z ruską tyranią, z faszystowskim Putinem, że to jest walka o wspólną sprawę. Ta konfederacja, o której dzisiaj mówię, która niby chce uczynić Polskę wielką, robi wszystko, żebyśmy Ukraińców znienawidzili. To jest schematyczna, to jest bardzo zaprogramowana akcja nienawiści do Ukraińców. Już wszyscy zapominają, że to jest prorosyjskie, że nienawiść do Ukrainy w tym momencie szczególnie jest prorosyjska. Na nienawiści budujemy. Może trzeba w tej kampanii wrócić do tej kwestii, zwłaszcza wtedy, kiedy Trump się odwraca od Ukraińców, kiedy część polskiego społeczeństwa się od nich odwraca. Może trzeba przypomnieć, że walczymy o wspólną sprawę. Może to obudzi te gorące emocje, bo bezpieczeństwo jest gorącą emocją. Wydaje mi się, że trzeba o tym myśleć. Trzeba myśleć o frustracji tych młodych ludzi, którzy chcą głosować na Konfederację, bo ta frustracja zdecyduje, jeżeli nie o wyniku tych, to o wyniku następnych wyborów parlamentarnych. I wydaje mi się, że to, co proponują kandydaci mainstreamu tak zwanego, to są dobre rzeczy oczywiście. Rafał Trzaskowski proponuje prezydenckie stypendia, Karol Nawrocki, nie wiem, proponuje darmowe kursy prawa jazdy. To są wszystko rzeczy ważne, ale za małe na te oczekiwania i na tę frustrację. Ci ludzie chcą czegoś wielkiego, chcą zmiany, która będzie zmianą charyzmatyczną, emocjonalną, zmianą, która ich gdzieś do czegoś poniesie, więc potrzebują wielkiej opowieści. A liberalizm nie potrafi już jej opowiedzieć. Nie jesteśmy w stanie zbudować wielkiej opowieści, która zagrzeje serca do walki i do miłości. Jesteśmy w stanie zbudować taką tylko, która zagrzeje do nienawiści. I to jest bardzo trudna sprawa. Musimy się nad nią wspólnie pochylić i przeanalizować. Nie wolno tego lekceważyć, nie wolno machać ręką mówiąc, a tam młodzi głupi wyszaleją się. Nie, to jest bardzo ważna emocja, bardzo ważna frustracja. Jeżeli jej nie zrozumiemy, no to będziemy mieli wywrócony stolik, będziemy mieli pustkę, chaos, a później prawdopodobnie tyranię, bo jak powiedziałem, to jest właśnie ten mechanizm, który tym rządzi. Trzeba o tym pomyśleć. Trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób możemy wielką opowieścią zachęcić ludzi do pomocy, do wspierania, do otwartości, a nie do zamknięcia, do ksenofobii, do nienawiści. To jest naprawdę wielka potrzeba i wielka moja nadzieja, że to się może zdarzyć. Krótko mówiąc, stolik jest ważny. Ten mebel stał się nie bez przyczyny symbolem tej kampanii. On jest symbolem frustracji, oczekiwania na wielką zmianę. I takiego oczekiwania, które jest w całym pokoleniu, a więc nie może być lekceważone przez nikogo. Trzeba dać jakąś odpowiedź. Na to oczekiwanie odpowiadają partie, które nie są partiami liberalnymi, które nie chcą wolności tak naprawdę. I to, że ich odpowiedź jest atrakcyjna, bo narzuca porządek w zmienionym, bardzo płynnym świecie, powinno dawać nam do myślenia. Żeby uporządkować świat, trzeba zbudować wspólny plan, w którym Polacy będą mogli realizować się w najlepszych swoich wartościach. Nie w nienawiści, w zamknięciu, ale w tych wartościach, które rzeczywiście Polskę czyniły wielką. Czyli otwartości, sojuszu, braterstwie, solidarności. To były takie momenty w naszej historii, kiedy byliśmy najwięksi i do tego momentu musimy wrócić. Pomyślcie proszę o tym, bo to nie jest sprawa na jedną głowę. To jest sprawa na całe pokolenie starszych, którzy muszą zrozumieć młodszych i to, dlaczego ta frustracja jest i jak można ją zażegnać.
Sanatorium chorych myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli Myśl Zdrowa, o której kiedyś już w jednym z moich wystąpień publicznych mówiłem, ale ona świetnie pasuje do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. To znaczy świetnie pasuje do pragnienia rewolucji, bo z jednej strony tę rewolucję ostudza, to pragnienie ostudza, ale kanalizuje energię w inną stronę. Chodzi mi o ideę, którą przedstawiają autorzy książki Gradual. Jest to książka o zmianie społecznej, która nie musi być rewolucją. Ta książka mówi, że zmiana powolna jest lepsza niż zmiana szybka. Zmiana powolna jest lepsza niż zmiana szybka, chociaż ta zmiana powolna ma oczywiście swoje wady, powiedzielibyśmy, psychologiczne. Mianowicie zmiana szybka daje satysfakcję. Jak powiedzieliśmy, podchodzę, wywracam stolik, mówię, o, coś zrobiłem, świat się zmienił, mam poczucie satysfakcji. Zmiana powolna jest mozolna, jest taka trudna jakaś, taka, w której nie widać zmiany. To trochę tak jak z odchudzaniem. Są teraz leki, które są podobno cudowne, powodują, że jesteście w stanie się odchudzić bardzo szybko. No i wielu ludzi idzie za tą obietnicą, no bo jest to dla nich bardziej atrakcyjne niż powolna zmiana siebie przez diety i ćwiczenia, gdzie nie widać tak szybko postępów i gdzie trzeba mieć dużo samozaparcia. Podobnie jest ze zmianą społeczną. Żeby dokonać zmiany trwałej, takiej prawdziwej, po pierwsze trzeba zrozumieć sytuację i problem. Po drugie trzeba zrozumieć swoje ograniczenia i trzeba bardzo często, zawsze, nawet nie często, skorzystać z pomocy innych w dyskusji, w rozmowie, żeby znaleźć właściwe rozwiązanie. A po trzecie trzeba zmieniać, jak powiedziałem, mozolnie, co nigdy nie jest atrakcyjne. Takie szybkie zrobienie tego, co daje satysfakcję, jest charakterystycznie piękne, fajne i lubiane w czasach powszechnej nerwicy, czyli takiej sytuacji, w której właśnie nie chce się robić powolnie, chce się robić szybko. Autorzy książki Gradual pokazują, że zmiany powolne są bardziej trwałe, że zmiany powolne są dlatego sensowniejsze, ponieważ przy zmianie szybkiej nie kontrolujemy wszystkich czynników. Dokonujemy tej zmiany, a później nagle okazuje się, oho, coś poszło nie tak, coś zrobiliśmy nie tak jak trzeba. To trochę tak jak Amerykanie kiedyś chcieli poradzić sobie z alkoholizmem, w związku z tym prowadzili prohibicję. Zrobili to szybko na fali pewnego moralnego wzmożenia, a później nagle się okazało, że nie wszystko przemyśleli. Najpierw zmienili swoją konstytucję po to, żeby zakazać, a później zmienili powolnie, ponownie, żeby odkazać, jeżeli można tak powiedzieć. A więc ta szybka zmiana nie dawała takiego do końca rezultatu, jakiego by się chciało. Zmiany spokojniejsze, powolne, moim zdaniem są bardziej zakorzenione. Dla mnie zawsze taką zmianą była zmiana polegająca na wprowadzeniu samorządu terytorialnego w Polsce, która, jak wiecie, była w tym sensie powolna, że stopniowa. Wprowadzono go na różnych poziomach przez wiele, wiele lat i jest to zmiana, która jest trwała i z nami pozostanie właśnie dlatego, że tak została zrobiona. Ta zmiana powolna nie jest spektakularna i dlatego ona nie odpowiada na taką potrzebę społeczną, ale uczy nas teoria zmiany społecznej, że taka szybka zmiana często jest określana mianem knee-jerk reaction, czyli takiej reakcji kolana na uderzenie młotka neurologicznego, czyli jest czynnik, który działa i jest od razu nasza reakcja, a później dopiero myślimy, czy to miało sens. Trochę tak jak słynny król Julian, prawda? Robimy, zanim do nas dojdzie, że to całkowicie bez sensu. W związku z tym, jeżeli przeanalizujemy zmiany rzeczywiste, to one są, jak powiedziałem, niespektakularne, ale kontrolują wszystkie czynniki i są oparte nie na sile rewolucyjnej, która, jak powiedziałem w wideo felietonie, kończy się bardzo często tyranią, ale są oparte na rozmowie, dyskusji i sprawdzaniu, na ile to, co robimy, ma dobre efekty, a nie złe. To trochę tak jak masażysta albo ktoś, kto chce nam nastawić kręgosłup, nie może po prostu nas uderzyć, tylko powinien powoli, ciągle kontrolując, jakie są skutki tego, co robi, pytać nas, jak się czujemy, czy to, co on robi, nie szkodzi nam. To jest pewna kontrola przebiegu zmiany, która także w życiu społecznym jest potrzebna. Zwróćcie uwagę, że ci, którzy byli wielkimi reformatorami, nie działali nagle i szybko. Pomyślcie o Gandhim, który oczywiście pewnie mógł podpalić Indię, ale tego nie zrobił, tylko tę zmianę wprowadzał powoli. Pomyślcie jeszcze wcześniej o zmianach, które wielcy tego świata wprowadzali, nie wiem, Aleksander Wielki, który budował swoje imperium na otwartości, nie na niszczeniu, tylko na przyjmowaniu idei, zwyczajów, które panowały w miejscach, które podbijał. To są zmiany, które były zmianami wolniejszymi, nie tak bardzo spektakularnymi, jakich się dzisiaj oczekuje, i przez to były one trwałe. U nas panuje przekonanie, że status quo trzeba zmienić bardzo szybko, bo to status quo jest złe. To jest myślenie wszystkich rewolucjonistów, i tych z lewej, i tych z prawej strony. Co więcej, im są szybsi w obietnicach politycy, tym wydaje się ta zmiana atrakcyjniejsza. Zwróćcie uwagę, że na to, o czym mówiłem w wideofelietonie, na wywrócenie stolika reagują młodzi bardzo mocno, kiedy obiecuje je właśnie Konfederacja w tej wersji rewolucji. To bardzo ciekawe, młodzi ludzie nie głosują na inne trzecie drogi, czyli na trzecią drogę tak chętnie, czy nawet na lewicę. Trzecia droga jest być może zbyt delikatna w swoim podejściu i ta zmiana nie jest tak spektakularna, w związku z tym nie jest tak popularna. Lewica prawdopodobnie dla większości polskiej młodzieży i młodych ludzi jest zbyt taka rozlazła, jest zbyt płynna w tym płynnym świecie, ażeby móc nałożyć na ten świat porządek. To inna historia na inną opowieść, ale to pokazuje, że populiści grają na tej emocji, że chcemy, sfrustrowani, zmiany szybkiej, spektakularnej. Trzeba pamiętać, że jest to zmiana, która najczęściej przynosi zło. Jest to rewolucja, po której jest pustka, chaos i tyrania. Myślmy o tym i starajmy się także, wydaje mi się, zastanowić, jak publicznie można uczynić zmianę powolną, stopniową, atrakcyjną. Jak można przekonać ludzi, że takie zmiany są trwalsze, że bardziej się zapisują i nie znikają i właśnie nie przekształcają się w pustkę. To także jest zadanie dla ludzi, którzy myślą o radykalnym centrum, o tym, żeby budować wartości centrum w sposób atrakcyjny emocjonalnie. To jest bardzo trudne. Wielokrotnie o tym w moich programach mówiłem, że łatwiej jest nienawidzić, łatwiej jest krzyczeć, łatwiej jest maszerować, łatwiej jest skandować, niż zatrzymać się i pomyśleć. Ale po to mamy między innymi ten program, Prawem i Rozumem, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym, w jaki sposób mądre wartości centrum uczynić atrakcyjnymi. I jedną z takich wartości jest stopniowa, kontrolowana zmiana, która wydaje się mniej atrakcyjna niż zmiana szybka, ale należy uczynić ją atrakcyjną, jeżeli chcemy nasze społeczeństwo zmieniać bezpiecznie, dobrze i trwale.
Prawem i rozumem.
To wszystko dzisiaj. Bohaterem dzisiejszego odcinka był mebel, czyli stolik, który nagle wszyscy chcą wywrócić. Symbol wielkiej frustracji, zagubienia w świecie, który jest płynny, w którym chce się czegoś nowego. Iluzja tabula rasa, iluzja, że jeżeli wyzeruje się rzeczywistość, na przykład rzeczywistość polityczną, że zrobi się wszystkim leśnym dziadkom na złość, to wtedy będzie lepiej. To jest iluzja. Powiedzieliśmy sobie w wideofelietonie, że ona najczęściej kończy się chwilową satysfakcją, później pustką, później chaosem, a później tyranią. Niestety tak jest, że rzeczywistość nie znosi tej pustki i zawsze ją czymś wypełni. Bardzo często po rewolucji wypełni ją czymś złym. Mówiliśmy także w Sanatorium Chorych Myśli o Myśli Zdrowej. Zmiana gradualna, zmiana inkrementalna, zmiana powolna taka, która kontroluje to, jakie wywołuje skutki, jest lepsza niż zmiana szybka. Ta zmiana, jak sobie powiedzieliśmy, to jest taka zmiana w stylu króla Juliana. Róbmy to szybko, zanim dojdzie do nas, że to bez sensu. Bardzo często tak jest, bo ona odpowiada, ta szybka zmiana, na różnego rodzaju ludzkie frustracje. Zadaniem centrystów, czyli nas, jest to, żeby uczynić zmianę powolną, atrakcyjną. Pomyślcie o tym, zastanówcie się nad tym, a ja tymczasem dziękuję Wam za jubileuszowy 20 odcinek. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają tę inicjatywę na platformie Patronite. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Już po świętach zorganizujemy następne spotkanie, na którym będziemy dyskutować, co z tym centrum radykalnym dalej zrobić. Mam nadzieję, że się wtedy zobaczymy. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejną 20 programu Prawem i Rozumem, czyli głosu radykalnego centrum w Waszych domach. Do zobaczenia.